Tak, mam nadzieję, że mnie słychać. Temat mojego wystąpienia, o którym wolałbym mówić, że jest prezentacją, a nie wykładem, nosi tytuł Skandalista Nagisa Oshima, Imperium Zmysłów jako wyzwanie rzucone japońskiej cenzurze filmowej w kontekście stopniowego otwierania się japońskiego kina na nagość i erotykę. Tytuł jest troszkę przedługi, ale on oddaje to, o czym chciałbym przede wszystkim powiedzieć, czyli skupić się na tym konkretnym filmie w mniejszym może stopniu niż na jako wytworze artystycznym, a bardziej jako swego rodzaju performensie, skandalu, który chciał wywołać reżyser tegoż filmu, ażeby rozpocząć czy też kontynuować dyskusję na temat tego, czym jest cenzura i czy cenzura w Japonii, cenzura japońskiego kina jest czymś, co działa, co funkcjonuje tak, jak należy. Już na początku, w tym momencie, gdyby to nie było Państwu wiadome, zaznaczę, że mamy do czynienia z filmem, który jest od 18 roku życia, ponieważ zawiera sceny, które, no właśnie pytanie, czy są, ale które moglibyśmy określić mianem pornograficznych i zawiera również niesymulowane stosunki, czynności seksualne, ponieważ nie tylko stosunki, ale również i tak zwane inne czynności seksualne. Więc co się dzieje w tym filmie? Ja przyjąłem takie założenie, że nie będę Państwu opowiadał o samym twórcy, ani o zjawisku, jakim była nowa fala japońska, ponieważ to jest rzecz, którą Państwo mają jak gdyby w literaturze przedmiotu. W tym tekście obowiązkowym, jeśli można tak powiedzieć, jest ten fragment poświęcony właśnie stricte kinu nowofalowemu. Natomiast w literaturze tej rozszerzającej jest rozdział z książki profesora Krzysztofa Loski poświęcony Nagisie Oshimie, gdzie on go omawia w sposób dobry bardzo i też bardzo syntetyczny, tak skrótowy, gdzie na 30 stronach mamy omówioną całą jego karierę. Ale tego typu omówienia mają ten problem, że to, co jest ich zaletą, jest też często ich wadą, czyli to, że są bardzo skrótowe i o kinie zmysłów jest tam raptem chyba półtorej strony. Dzisiaj skupimy się na tym filmie i pomyślałem, że zaprezentuję to Państwu w formie już sekundkę. Coś nie działa, ale zaraz zacznie działać. Okej, dobrze. To najpierw powiem o filmie. Będziemy oglądać film Imperium Zmysłów, czy Państwo już wiecie, film z 1976 roku w reżyserii Nagisi Oshimy. Film ma dwa tytuły. Właściwie ma ich więcej, ale dwa są kluczowe, ponieważ jak Państwo wszyscy wiecie, każdy film, kiedy trafia na inny rynek niż pierwotny, a czasami również na ten sam rynek w innych okolicznościach, ma inny tytuł i nie jest to nic dziwnego. Natomiast w przypadku tego filmu kluczowe są dwa tytuły. Tytuł oryginalny, japoński, Aino Korida, czyli po prostu Korida Miłości, która w zamyśle reżysera dobrze oddaje relacje między bohaterami głównymi tego filmu, a na tym poziomie jak gdyby meta oddaje troszkę ten akt, w który on się zaangażował, rzucając wyzwanie japońskiej cenzurze, japońskiemu, nawet powiedzielibyśmy państwu, tak? Natomiast tytuł francuski to Imperium Zmysłów. Tytuł, polskie tłumaczenie tytułu francuskiego to Imperium Zmysłów i to jest istotne o tyle, że film jest koprodukcją, o czym będę mówił szerzej zaraz. Tak? I plan naszego wystąpienia wyobrażam sobie tak, ażeby omówić na początku, powiedzieć kilka słów o Osadzie Abe, czyli bohaterce naszego filmu i zarysować ją nam jako postać historyczną i zarazem fenomen kulturowy. Później poświęcić troszkę miejsca japońskiej cenzurze filmowej w perspektywie historycznej, czyli w zasadzie od początku kina. Wskazać na stopniowe otwieranie się japońskiego przemysłu filmowego na nagość i erotykę. powiedzieć kilka słów o okoliczności powstania Imperium Zmysłów i w każdym z tych elementów będę Państwu starał się zarysować pewne potencjalne przynajmniej punkty zaczepienia w interpretacji tego filmu. Być może zdążymy, ale to odnotowałem sobie na wszelki wypadek, jeszcze wspomnieć kilka słów o takich systemowych uwarunkowaniach zwiększania się nasycenia japońskiego kina erotyką w latach 60., czyli tuż przed Nagisą Oshimą, który swą karierę zaczął w roku 1959. Tak? Ja zwykle pracuję w ten sposób, że kiedy prezentuję jakąś prezentację, prowadzę wykład czy prelekcję, robię bardzo rozbudowane prezentacje, aczkolwiek nie omawiam ich całych, ponieważ chciałem tylko zasygnalizować Państwu, że ich wersja rozszerzona istnieje. Ja udostępniam w internecie, na swoim profilu na Akademia Edu i można sobie ją całą przejrzeć. Tak? I zanim przejdziemy do właściwej części wystąpienia, chciałbym zaprezentować Państwu krótki fragment filmowy, trwający minutę z kawałkiem, który ma związek z Nagisą Oshimą takim, że pochodzi z filmu, który można przełożyć jako i co z tego, w reżyserii Shoheia Imamury. Shohei Imamura jest jednym z głównych reprezentantów tak zwanej japońskiej nowej fali, do której należał również Oshima. I myślę, że on dobrze odda to, o czym będziemy dzisiaj mówić. I myślę, że tyle starczy. Tak. Dlaczego ten fragment jest ważny? Ważny jest dlatego, że jest ciekawy, ale z punktu widzenia naszego wykładu chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją oporu wobec władzy. Oporu w dwojakim tego znaczeniu, czy właściwie na dwóch poziomach, poziomie filmowym i poziomie metafilmowym. Na poziomie filmowym widzimy, że mamy wesołych ludzi, którzy chcą żyć, bawić się i którzy stają naprzeciw żołnierzy reprezentujących tutaj japońską władzę i oni wykonują gest oporu, gest prowokacji, który widzieliśmy jak wygląda, który jest niejako wykrzyczeniem hasła co zrobicie, jak zareagujecie. Ci ludzie testują władzę, żołnierzy i w ten sposób również Shohei Imamura, twórca tego filmu, testował cenzurę filmową. Gest włączenia tego fragmentu do filmu jest pewnym gestem oporowym, ponieważ on staje naprzeciw ludzi odpowiedzialnych za ocenę filmu i testuje granice, jak daleko się może posunąć, prawda? Ponieważ wie, że cenzorzy bardzo chętnie usunęliby tę scenę. Tutaj jeszcze zaznaczę, że kiedy mówię cenzorzy, jest to dosyć umowne, o czym będę mówił szerzej dalej, ale jak cenzorzy zareagują na tę scenę? On wie, że chcieliby ją wyciąć, usunąć z tego filmu, ale jednocześnie stawia pytanie, czy mają do tego prawo, ponieważ on nie robi nic, czego by zabraniała mu obowiązująca interpretacja przepisów. Jest to prowokujące, ale nie ma tam dwóch kluczowych elementów, które jako jedyne uzasadniają wycięcie jakiejś sceny z filmu. I o tym, jakie to są elementy, będę mówił dalej. Ale w tym momencie możemy już wrócić do kwestii bardziej szczegółowych i przyjrzeć się tej naszej sadzie Abe. Ja nie wiem, na ile to jest dla Państwa postać rozpoznawalna, ale w tym przypadku w zasadzie im mniej rozpoznawalna jest, tym lepiej dla mnie, ponieważ potwierdza moją tezę. Tak? A teza jest zasadniczo taka, że my wiemy o niej bardzo niewiele. Tutaj sobie pozwoliłem taki nieco efekciarski slajd zaprezentować, w którym wymieniam pewne elementarne skojarzenia z tą postacią. W zasadzie wiemy, że jest to Japonka, która kiedy w latach 30. XX wieku udusiła swojego kochanka, z którym co łączyły ją perwersyjne relacje seksualne, po czym ucięła mu penisa i jądra, które nosiła w kimonie, co przełożyło się na wielką sensację medialną. Tak? W zasadzie tyle o niej wiemy. Gdybyśmy zapytali ludzi z tak zwanego Zachodu, kim jest Sada Ada, to prawdopodobnie jeśli by kojarzyli, przy założeniu, że nie interesują się kryminalistyką, to powiedzieliby tyle, prawda? Przy czym mogliby jeszcze dodać, że jest też bohaterką skandalizującego filmu Imperium Zmysłów, który będziemy oglądać tutaj, prawda? Ponieważ te wszystkie elementy, które wymieniłem, pojawiają się w tym filmie. W filmie nie pojawia się praktycznie nic ponad to. Z jej życiorysu, jej życiorys w tym filmie został zredukowany do w zasadzie kilku miesięcy jej życia. Tak? Ja pomyślałem sobie, że jeśli będziemy mówić o tym filmie, o tej postaci, to warto byłoby przyjrzeć się temu, kim ona była, co innego możemy o niej powiedzieć i w jaki sposób to może wpływać na Państwa odbiór tego filmu. Tutaj jeszcze zaznaczyłem jedną kwestię, dlaczego ten film jest skandalizujący. A skandalizujący jest dlatego, że tak jak wspominałem, zawiera te ujęcia, powiedzmy, pornograficzne. Te rzeczy będziemy oglądać w czasie tego seansu, więc jeśli ktoś się będzie czuje niekomfortowo, no to jest chyba ten moment, w którym zaznaczam, że one będą po prostu. Nie dokonamy cenzury. Ja postanowiłem tę biografię zreferować bardzo ekspresowo na podstawie książki Williama Johnstona z 2005 roku. To jest w zasadzie jedyna taka pełna historia życia Sady Abe wydana w języku angielskim. Jest to książka na tyle popularna, że jeśli Państwo by sobie odpalili anglojęzyczną stronę Sady Abe na Wikipedii, to w zasadzie praktycznie całość jest przekopiowana z tej książki. Więc co my wiemy o życiu Sady Abe, zanim wystąpiła w tym filmie? No po pierwsze, wiemy, że urodziła się w 1905 roku, że była córką wytwórcy Mat Tatami, siódmą z ośmiorga dzieci i że jej rodzina już wcześniej miała pewne kłopoty z jej rodzeństwem, którzy byli, moglibyśmy to określić mianem takich troszkę rozwiązłych. Ojciec sprzedał jej starszą siostrę do pracy w domu publicznym, po czym szybko ją stamtąd uwolnił. Matka zachęcała Abe, ażeby ona pobierała lekcje śpiewu i gry na szamisenie, co niejako ją predestynowało być może do roli gejszy. W wieku 15 lat wiemy to, że została zgwałcona przez jednego ze swoich znajomych, z którymi marnotrawiła czas, można tak powiedzieć. I gdy miała 17 lat, jej brat uciekł z całym majątkiem rodziny. Rodzina przeniosła się na wieś, co doprowadziło do tego, że w wieku 18 lat nasza Abe zaczęła trening gejszy i tutaj relacje są bardzo rozbieżne. Według jej starszej siostry było to na życzenie naszej bohaterki, która chciała zostać gejszą, ponieważ prowadziła znowuż to bujne, erotyczne życie i stwierdziła, że można połączyć, to zawsze mi strasznie przyjemne z pożytecznym, tak zacząć zarabiać na tym, co lubi. I po 5 latach uświadomiła sobie, że nie osiągnie w świecie gejsz wysokiej pozycji, ponieważ zaczęła naukę zbyt późno i na zawsze będzie skazana na tę rolę gejszy drugo-trzeciorzędnej, z którą już raczej chodziło o to, że klienci odbywali stosunki seksualne, a nie słuchali jej gry czy śpiewu. I postanowiła zostać licencjonowaną prostytutką w Osace. Później porzuciła licencjonowaną prostytucję, wróciła do nielegalnej nielegalnej prostytucji, czyli nielicencjonowanej. Była utrzymanką kilku kochanków i w 1935 roku związała się z Goromiją, który był takim bankierem, dyrektorem szkoły średniej i aspirującym politykiem. I on pojawi się w filmie, więc jest o tyle istotny. Natomiast to są rzeczy, których się nie dowiemy z filmu. One zostaną nam ledwo zasygnalizowane. Więc możemy stwierdzić, że istnieją dosyć duże różnice kulturowe w odbiorze tego filmu, w zależności od tego, czy jesteśmy Japończykami i znamy tę historię, czy jesteśmy ludźmi z Zachodu, którzy jej nie znają, ponieważ Oshima przede wszystkim koncentruje się na tym, co wystąpiło w 1936 roku. Tu jest dużo rzeczy napisanych, ale ja to streszczę ekspresowo. Sada w 1936 roku rozpoczęła pracę jako pokojówka w gospodzie w Tokio, która to gospoda należała do Kichizo Ishidy. Tak? Ona zaczęła w lutym, co jest istotne, o tyle, że pokazuje nam, jak szybko te rzeczy się działy, które będziemy widzieć. Para nawiązała romans w połowie kwietnia. Wcześniej Ishida próbował, nie wiadomo, czy mu wyszło, się udało. W kwietniu wiadomo już, że ze sobą sypiali. I para pewnego dnia wybrała się do herbaciarni w Shibui. Było to 23 kwietnia, co jest przedstawione również w filmie. Spędziła tam 4 dni, nie wychodząc z łóżka, przy czym nie spali po prostu. 27 kwietnia para przeniosła się do kolejnej herbaciarni, wskutek czego spędzili ze sobą 2 tygodnie. Wtedy jej kochanek wrócił do swojej gospody i ponownie spotkali się ze sobą 11 maja i 7 dni spędzili, 8, w herbaciarni w obu. Tak? I 18 maja rankiem Abe udusiła swojego kochanka, ucięła mu genitalia, po czym napisała jego krwią na jego udzie Sada i Kichi razem, a na ramieniu wycięła mu swoje imię. Tak? I została ujęta 2 dni później. I to przyczyniło się do wielkiego skandalu. Aba została ujęta, jak widzimy na tym w ilustracji, policja jest cokolwiek entuzjastyczna, ona również. To i tak jest jedno z tych mniej śmieszkujących zdjęć, prawda, kiedy ze sobą przebywają. Ona w trakcie przesłuchań wyznała, że zabiła swojego kochanka z miłości. Tak go kochała, że nie mogła znieść myśli o tym, by mogła go dotknąć jakaś inna kobieta. W domyśle żona, ale nie tylko, jakakolwiek inna każda tak naprawdę. I ona została skazana na 6 lat pozbawienia wolności za zabójstwo drugiego stopnia i zbezczeszczenie zwłok, czyli wydaje nam się, że dosyć niewiele. Natomiast wyszła z więzienia jeszcze wcześniej, ponieważ równo 5 lat po zabójstwie, którego dokonała, na co się złożyło jej dobre sprawowania i taka amnestia z tytułu 2600 rocznicy ustanowienia mitycznego państwa Japonii. Tak? I na tym jej historia gdyby się nie kończyła, ponieważ ona bardzo fascynowała ówczesne społeczeństwo i William Johnston, na którego się tutaj powołuje, proponuje nam takie ciekawą refleksję na temat tego, czym właściwie ta sensacja była. Prawda? On stwierdza tak, rankiem 20 maja 1936 roku Tokio obiegła sensacyjna wiadomość. W dzielnicy Czerwonych Latarni piękna kobieta zamordowała swojego kochanka i okaleczyła jego zwłoki. I kolejne doniesienia prasowe przywodziły na myśl jej i czytelnikom erotyczny thriller, który jakimś cudem umknął uwadze rządowych cenzorów i pozwolił oderwać uwagę od rozgrywających się wówczas niepokojących wydarzeń. A jakie to były niepokojące wydarzenia? W zasadzie japoński militaryzm. To jest kluczowe w kontekście tego filmu, choć w filmie istnienie militaryzmu japońskiego jest ledwie sygnalizowane, prawda? Ale gdybyśmy sobie stworzyli taki dosyć amatorski, taką linię czasową, stwierdziliśmy, że do tego całej sytuacji od kwietnia do listopada doszło w tym momencie. Nastąpił początek romansu, sprawa sądowa, początek rozprawy i miało to miejsce zaledwie 5 lat po incydencie mandżurskim, który zapoczątkował tak naprawdę ekspansję militarną Japonii na Azję. Wtedy w Mandżurii powstało takie marionetkowe państwo Mandżuko, przez nią kierowaną. Zaledwie 2 miesiące przed romansem doszło do incydentu z 26 lutego, czyli takiego wydarzenia, które było próbą przejęcia władz, próbą wpłynięcia na władzę przez wojskowych ultranacjonalistycznych, którzy domagali się odrzucenia zbyt ugodowych w ich mniemaniu polityków i wprowadzenia takiego rządu, który trzymałby wszystko mocniej. Ludowi żyłoby się lepiej, no a przy okazji domyślnie nastąpiłaby ekspansja militarna i znowuż nieco ponad rok po tej całej sprawie wybuchła druga wojna chińsko-japońska, która w kontekście azjatyckim jest początkiem tego, co my określamy drugą wojną światową. Tak? Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której w warunkach niezbyt sprzyjających do zaistnienia takiej sytuacji pojawia się kobieta, pojawia się obok niej mężczyzna, którzy w zasadzie niczym się nie interesują, chcą żyć ze sobą, chcą oddawać się perwersyjnym według tak zwanej opinii społecznej praktykom i nic innego ich nie interesuje. W tym sensie możemy powiedzieć, że Oshima, kręcąc film o tej postaci, dokonał takiego twórczego recyklingu skandalu, w tym sensie, że on odwołał się do czegoś, co było skandalem 40 lat wcześniej i wywołał własny skandal, tutaj już bardzo kolokwialnie mówiąc, umieszczając penisy w filmie, tak? Czego nikt przed nim w Japonii nie robił, ponieważ nie mógł. Ale zanim on to zrobił, Sada Abe była bohaterką dwóch innych filmów i myślę, że zestawienie ich jest tutaj dosyć, może być dla Państwa ciekawe, ponieważ pierwszym z nich jest film nowelkowy Teruo Ishiego z 1969 roku, który na Zachodzie wyszedł pod takim tytułem łatwiejszym do zrozumienia Seks i zbrodnia, Sex and Crime. Natomiast tytuł oryginalny to jest historia dziwacznych zbrodni kobiet z epok Meiji, Taisho, Showa, czyli z tych epok od 1868 do czasów mniej więcej aktualnych. I on był związany z... Każda z nowelek była poświęcona, każdy z segmentów filmu był poświęcony jakiejś zbrodni, w której zbrodniarką albo była kobieta, albo kobieta padała ofiarą, tak jak w przypadku trzeciej, przy czym racjonalizacja umieszczenia tej sceny jest dosyć dziwna, ponieważ tam się pojawia sugestia, że może te kobiety prowokowały. Tak? No. Teraz to nie jest zbyt dobra myśl i w tamtych czasach tym bardziej, zwłaszcza w kontekście tego, że były to zbrodnie oparte na prawdziwych wydarzeniach, których rzeczywiście po wojnie mężczyzna mordował i gwałcił kobiety, obiecując im jedzenie, tak? Co jest bardzo smutną, straszną historią. W każdym razie w filmie pojawia się autentyczna Sada Abe, nasza bohaterka naszego filmu, którą twórcy wyciągnęli w wieku, już wtedy miała 60, w roku 69 miała według mojego obliczenia 64 lata, tak? Ona się pojawia w filmie w formie pewnego prologu i epilogu do poświęconego jej segmentu, który nie jest zbyt skandaliczny tak naprawdę. W zasadzie streszcza to, co się działo. Co jest kluczowe, to to, że sama Sada Abe mówi w tym filmie, poprzedzając swoją fikcjonalną reprezentację: mój kochanek umarł szczęśliwy, nie zrobiłam niczego złego, wzięto mnie za szaloną, zabiłam go na jego życzenie, bardzo go kochałam, myślę, że człowiek może zaznać prawdziwej miłości tylko raz w życiu, może mieć romans z wieloma ludźmi, ale naprawdę kochać może tylko raz. To jest też przy tym przetworzenie jej autentycznych słów, ponieważ w Japonii wystąpiło, co jest kluczowe znowu w kontekście tego filmu, wystąpiła pewna rewaloryzacja tej postaci w tym sensie, że w latach 30. ona była przedstawiana właśnie jako taka demoniczna kusicielka, zamorderczyni, perwersyjna kobieta, natomiast po wojnie wraz z pewnymi światopoglądowymi przekształceniami w Japonii ona coraz częściej była nakreślana jako osoba właśnie, która była gotowa wraz ze swoim kochankiem, byli gotowi na wszystko dla swojej miłości, ona go kochała. Ona w 1948 roku wydała autobiografię, w której stwierdziła, że to nie zazdrość, tylko miłość ją dopchnęła do tego czynu. Mówiła wiele podobnych rzeczy. I kolejny film, który jest o tyle ciekawszy, że powstał już w momencie, w którym Oshima myślał o realizacji filmu Abe. Jest to film Prawdziwa historia Sady Abe. Chizuroku w kontekście japońskim to jest taki słowo wytryk, które sygnalizuje nam, że mamy do czynienia z filmami, których twórcy obiecują, że dowiemy się, będziemy mieli do czynienia z historią, która jest w dużym stopniu oparta na faktach, a w małym stopniu fikcjonalna. Tak? Jest to film spod gatunku roman porno. Myślałem, że będzie to w może nieuchwytna rzecz dla większości z Państwa, ale widziałem przed chwilą, przed naszą prezentacją, że na plakacie w ramach Festiwalu Pięć Smaków są prezentowane filmy Roman Porno, więc w skrócie tylko to powiem, że to jest taka komercyjna wersja Pinkuega, czyli filmów erotycznych japońskich. I premiera odbyła się 8 lutego 1975 roku, czyli spoilerując, właściwie uprzedzając fakty, prawie rok przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Oshimy, prawda? Jeśli temu filmowi warto poświęcić nieco uwagi, to w zasadzie po to, żeby sobie poprzerzucać slajdy i żeby Państwo zobaczyli, jaki jest poziom erotyki, który prezentował ten film. W zasadzie nie wykracza on poza standardy, które w owym czasie obowiązywały w ramach Pinkuega, czyli widzimy piersi, stymulowane stosunki seksualne, ale widzimy, co nam zasłania clue sytuacji, jeśli można tak powiedzieć. W zasadzie najostrzejsze sceny to te to sceny, które odpowiadają te dwa ujęcia. Tam nic więcej się nie dzieje. Ręka zbliżająca się po udach w miejsca krytyczne, tak? Ale nic nie jest pokazywane w sposób dosłowny. I tutaj tylko nadmienię, że w tym filmie pojawia się pewien kontekst wojenny, ledwie sygnalizowany w ten sposób, że widzimy żołnierzy, militarystów, którzy przechodzą ulicami radio poda informację o incydencie z 26 lutego. Więc już ten reżyser filmu, mimo wszystko erotycznego, nam sygnalizuje, że w relacjach tych postaci mogło chodzić tylko o coś więcej niż tylko taką fascynację erotyczną. Tak? I w ten oto sposób dochodzimy do clue tej części. Mianowicie możemy sobie zadać pytanie, czy film, który będziemy oglądać, jest filmem japońskim, francuskim, czy francusko-japońskim, i odpowiedź taka oficjalna jest taka, że formalnie jest to koprodukcja japońsko-francuska. Przy czym koprodukcja dosyć specyficzna, ponieważ jeśli się przyjrzymy temu, co tutaj Państwu zaprezentowałem, to w zasadzie mamy reżysera i scenarzystę w jednej osobie, który jest Japończykiem, producentem jest Francuz, producentem liniowym, czyli osobą odpowiedzialną za to, co się działo na planie, był Koji Wakamatsu, być może Państwu znany jako właśnie twórca Pinkuega. Poza tym mamy do czynienia z ekipą w całości już japońską, aktorami japońskimi, filmem, który został zrealizowany w Japonii, natomiast miejscem montażu była Francja. I to stanowi clue tej historii, ponieważ Oshima zdecydował się na koprodukcję dlatego, że istniało ryzyko, właściwie pewność, że film w jego finalnej postaci nie mógłby zostać zrealizowany w Japonii ze względu na cenzurę. Ja początkowo planowałem w zasadzie poświęcić prawie całe nasze spotkanie cenzurze japońskiej, ale stwierdziłem, że to może być dla Państwa nużące, dlatego skupię się na takich kwestiach kluczowych, a resztę ewentualnie pozwolę doczytać w tym slajdzie, prawda? Japońska cenzura filmowa w perspektywie historycznej. To nie wiem, jakie są Państwa wyobrażenia na temat kina Japonii, a właściwie skoro chodzicie na takie spotkania, to powiedziałbym bardziej, że wiedza, ponieważ zakładam, że oglądacie Państwo jakieś japońskie filmy. Istnieje coś, co można określić mianem pewnego stereotypu, że kino japońskie było zawsze liberalne, prawda? A wiemy to dlatego, że wiemy, że istnieją takie filmy jak Zombiasu, tak? Czy że istnieją filmy takie jak Maszyngę, czy wiemy, że istnieją filmy takie jak filmy Oshimy, wiemy, że istnieją filmy teoretyczne Pinkuega. Natomiast to nie jest do końca prawda, ponieważ kino japońskie w zasadzie przed latami 70. było bardzo zachowawcze, przed 60. powiedzmy. Cenzura w Japonii jest o tyle specyficznym zjawiskiem, że w zasadzie nie wiemy do końca, czy możemy powiedzieć, że istnieje. Dlatego pozwolę sobie tutaj zacytować dwa fragmenty z Konstytucji Japonii. Jest to oficjalne tłumaczenie, a nie moja twórcza, radosna twórczość własna, dlatego jest to rzecz obowiązująca, prawda? Mamy artykuł 19, który gwarantuje wolność myśli. Ktoś stwierdza, wolność myśli i przekonań jest nienaruszalna, i mamy artykuł 21, który stwierdza, że gwarantuje się wolność zgromadzeń, stowarzyszenia się, a także wolność słowa, istotne, prasy oraz wszelkich innych form wypowiedzi, czyli de facto również kina. Tak? I stwierdza się tam dalej, że cenzura jest niedopuszczalna, a tajemnica wszelkich środków przekazu jest nienaruszalna, więc formalnie cenzura w Japonii nie istnieje. ale jak Państwo się domyślacie, kiedy mówię tutaj formalnie, a wcześniej mówiłem cenzura, no to jednak coś a la cenzura w Japonii istnieje. I rzeczywiście w Japonii historycznie, jeszcze przed powstaniem tej konstytucji, cenzura zasadzała się na takich dwóch filarach. Jednym były przepisy dotyczące utrzymania porządku publicznego, drugim przepisy, czy w zasadzie wskazania dotyczące ochrony moralności i obyczajów. I gdybyśmy mieli tak maksymalnie uprościć, moglibyśmy stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, że jednym filarem jest polityka, a drugą erotyka. I w ramach tego naszego spotkania chciałbym się skupić na erotyce. Ja może opowiem pokrótce, a slajdy sobie pominiemy, tak to chyba będzie bardziej efektywne, że pierwszy znany przypadek cenzury w Japonii, filmowej w Japonii, wystąpił już w 1897 roku, kiedy to w prefekturze Togichi wystawiano film Motyli taniec Annabel, ten tutaj. Lokalne władze uznały wówczas, że film, który przedstawiał tylko taniec, stanowi naruszenie przepisów w zakresie publicznej moralności, ponieważ tancerka zbyt wysoko podnosi nogę. Tak? W zasadzie to była podstawa, żeby ten film zatrzymać i dopuszczono go do wyświetlenia dopiero po wycięciu budzących obiekcji fragmentów. I w ten sposób sobie cenzura funkcjonowała kilka lat, ale na początku drugiej dekady XX wieku, w 1910 roku konkretnie, policja tokijska wprowadziła pewne wytyczne dotyczące tego, jakie filmy mogą być dopuszczalne, i uznano za niedopuszczalne do wyświetlania produkcje, które... Tam wymieniono 6 elementów, których kluczowy wyjątek stanowi motyw cudzołóstwa, które zawierają elementy graniczące z okrucieństwem oraz, co kluczowe dla nas, zawierają elementy obsceniczne lub okazujące kwestie związane z miłością, co do których istnieje obawa, że wywołają uczucie pożądania. I w zasadzie problem tych przepisów stanowił to, że one były mimo wszystko dosyć ogólnikowe, tak? Nie do końca definiowały, co właściwie znaczy ten element obsceniczny lub co znaczy ukazywanie kwestii związanych z miłością w sposób taki, co do którego istnieje obawa, że wywołają uczucie pożądania, prawda? Niemniej te przepisy stanowiły podstawy do kolejnych przepisów 17 roku. W końcu, co jest... Tak, to są rzeczy, które sobie pominiemy. W końcu w 1925 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło pewne ogólnorodowe krajowe przepisy w zakresie cenzury filmowej. I tutaj było dosyć istotne to, że kino wciąż nie było postrzegane jako medium, które obejmuje swoboda wypowiedzi. Dlatego sobie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mogło sprowadzić te przepisy, ponieważ kina nie obejmowała gwarancja konstytucyjna wolności słowa, pisma i publikacji. I wprowadzenie tych przepisów było o tyle korzystne dla branży filmowej, że w przeciwieństwie od tych wcześniejszych one obowiązywały na arenie, na obszarze całego kraju, co pozwalało uniknąć takiego ryzyka, że produkujemy film, który wyświetlimy sobie w Tokio, a nie wyświetlimy w innej prefekturze, bo nam tam zakażą, prawda? I kwestią negatywną było to, że wytyczne były sformułowane jeszcze mniej precyzyjnie niż wcześniej, ponieważ stwierdzano tylko, że niedopuszczalne są filmy zawierające elementy szkodliwe dla porządku publicznego, zdrowia, moralności, obyczajów i tyle. Tyle twórcy wiedzieli. Nie wiedzieli w zasadzie, co znaczy, że film może być szkodliwy dla obyczajów, tak, dla moralności. I cenzura była krytykowana za pewną arbitralność, tak, która polegała na tym, że w zasadzie każdy cenzor mógł sobie przyciąć film, który trafił w jego ręce, a inny cenzor mógł przyciąć film z innych względów. Nie istniały żadne obiektywne kryteria i z tego względu ten cenzura japońska filmowa ówczesna była krytykowana właśnie za pewną niejasność. Ja myślę, że bardzo fajnym właśnie przykładem jest tutaj taka karykatura z magazynu Kaiho, która przedstawia właśnie postulat reformy systemu cenzury filmowej, który głosi, że należy poprawić istniejący system cenzury filmową, ponieważ pod rozszalałą władzą szabli zostaniemy pozbawieni wolności słowa, zgromadzeń, stowarzyszeń i prasy. Dajcie nam wolność wypowiedzi, projekcji filmowej i prasy. Zrewidujcie obecny system cenzury filmowej. To były postulaty, które się tutaj pojawiały. Zauważcie Państwo, że tutaj nie było mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali cenzurę, prawda? Tam nikt w tych kategoriach zupełnie nie myślał, ale zapraszano się pewnej racjonalności, jasnych kryteriów. Co widać tutaj, kiedy mamy żołnierza z toporem, to jest topór, tak, topór, z napisem cenzura, którym pociągają za sznurki kto? Militaryści japońscy i idą do niego ludzie filmy. Ludzie filmy, którzy mają zawiązane oczy, co oznacza, że oni nie wiedzą, co ich czeka, ponieważ poruszają się po omacku w tym systemie cenzury, nie znając szczegółowych wytycznych i w jakiś sposób oni zawsze zostaną okaleczeni. Tak? I w przypadku rzeczy, które nas interesują, znowuż kluczową kwestią było to, że w przypadku erotyki ta cenzura była bardzo restrykcyjna. I o ile teraz nam się kino japońskie kojarzy z pewnym moralnym rozpasaniem, to wtedy wywoływało na zasadzie zupełnie inne skojarzenia, ponieważ ludzie z Zachodu jakby wiedzieli, że w tych filmach, które trafiają do Japonii, bądź tam są produkowane, usuwane są wszelkie treści i obrazy uznawane za nieprzyzwoite, prawda? Czyli eliminowano sceny pocałunków i obejmowania się, sceny, przepraszam, nieprzyzwoite plansze tekstowe, w których język sugerował na przykład zdradę, tak? Wszelkich zmianki odnoszące się do seksu i cudzołóstwa. Więc jeśli taka scena trafiała do cenzury, takie ujęcie, przepraszam, to usuwano. Usuwano każdą scenę pocałunku, co właśnie kiedy jesteśmy w tym kontekście zachodnim, jak mówiłem, odnotowano. I mieliśmy, tak mówię, no Polska powiedzmy, że należała. Zachód miał pewną dosyć, to może być, Zachód stwierdza, przepraszam, zachodni dziennikarze stwierdzali, że coś jest nie tak z tą cenzurą japońską, że to jest rzecz kuriozalna, ponieważ usuwają tak niewinne rzeczy z naszej zachodniej perspektywy jak pocałunki, prawda? Japońscy cenzorzy mordują tysiące pocałunków. Tutaj sobie troszkę dodaję, ponieważ zabijają, ale mordują brzmi lepiej. Usunięto 2350 pocałunków, prawda? Okej, to... I ta refleksja towarzyszyła Zachodowi aż do 1937 roku. Jeszcze w 1937 roku te rzeczy odnotowano w prasie. To był taki, można powiedzieć, że jeśli nie miało się o czym pisać, można było zawsze się pośmiać z cenzury w Japonii. Tak? Następną rzeczą, która wystąpiła i na tej w zasadzie skończymy ten przegląd historyczny, ponieważ on może być też dla Państwa jakby męczący, to była cenzura okresu wojennego, który przypominam, że w kontekście japońskim II wojna światowa, jeśli można tak powiedzieć, trwała od 1937 roku. W 1939 roku wprowadzono pełną kontrolę państwa nad branżą filmową. Wprowadzono rzecz, która... wprowadzono przepisy, które w zasadzie uniemożliwiały filmowcom wprowadzenie jakichkolwiek treści, które byłyby niezgodne z intencjami władzy, ponieważ poza cenzurą właściwą, tak zwaną cenzurą postprodukcyjną, kiedy dokonuje się oceny filmu i mówi, co należy usunąć, wprowadzono również cenzurę preprodukcyjną, która polegała na tym, że ocenie podlegał scenariusz, tak? Że decydowano o tym, czy pewne filmy mogą zostać dopuszczone do tego, żeby były realizowane na podstawie tego, jak zostały opisane. Później następowała, kiedy film został nakręcony, cenzura postprodukcyjna, ponieważ jak Państwo wiecie, film jest takim medium, który jest medium mocno wizualne, więc to, co dobrze brzmi na papierze, nie zawsze dobrze brzmi, kiedy zaczynamy to oglądać, prawda? Pamiętacie Państwo te kadry, które prezentowałem z tego filmu, który będziemy oglądać? Można by to opisać w ten sposób, że stwierdzić, że Sada i jej kochanek oddają się igraszkom, tak? A później dostajemy to, co dostajemy. Więc z tego punktu widzenia ta cenzura postprodukcyjna była ważna, równie ważna jak ta preprodukcyjna. I teoretycznie rzecz, która nastąpiła nieco później, czyli okupacja Japonii powojenna przez formalnie aliantów, a tak na w rzeczywistości przez siły amerykańskiej, rozpoznano wtedy rolę kina jako medium, który jest w stanie budować nowy ład polityczno-kulturowy w Japonii, kształtować nową świadomość narodu japońskiego. Przy czym założono, że film ma potępiać nacjonalizm i militaryzm, czemu pewnie Oshima by przyklasnął, no bo on również potępiał nacjonalizm i militaryzm. Promowano wartości demokratyczne, czemu on, no, może nie do końca byłby, by się zgadzał, ponieważ on uważał, że wartości zostały narzucone z zewnątrz przez Amerykę i nie było to naturalne przepracowanie tego dochodzenia do dojrzałości politycznej czy państwowej. Ale co było istotne, że jeden z elementów okupacyjnej polityki filmowej było promowanie filmów zawierających historie miłosne i sceny pocałunków. I kolejne fragmenty sobie pominiemy, ponieważ do nich odsyłam, jeśli Państwo będą zainteresowani, jakie były szczegółowe wytyczne, jak to działało. Z naszej perspektywy teraz to jest mniej istotne. Co jest istotne, to jak się kino japońskie otwierało na erotykę. Przy czym erotykę w tym kontekście rozumiemy dosyć szeroko, ponieważ za erotyczny był uznawany pocałunek. Tak? W 1946 roku nastąpiło coś, co można by określić mianem wyścigu o pierwszy pocałunek na ekranie. To polegało na tym, że wytwórnie chciały zrealizować film, w których ta uczuciowość będzie wyrażana w sposób otwarty przez pocałunki, czego wcześniej nie robiono, licząc między innymi na to, że to ściągnie klientów i pojawiło się, wystąpiły dwa filmy weszły do kin równolegle 23 maja 1946 roku. Pierwszym był Pocałunek pewnej nocy, a drugą Młodość 20-latków. Ten Pocałunek pewnej nocy obiecywał tytuł więcej niż dostarczał film, ponieważ w tym kluczowym momencie, kiedy te usta miały się zbliżyć, miało nastąpić właśnie to teraz, pierwszy pocałunek w dziejach kina japońskiego, no zdecydowano się, że zostanie to zasłonięte przez parasol. Więc pierwszym filmem, którym zastosowano pocałunek, przedstawiono, była Młodość 20-latków. Następnie wystąpiło, to jest rzecz, która również może się Państwu wydać ciekawa, wystąpiło zjawisko, które określane było mianem seppunega, czyli filmów pocałunkowych. Krytycy stwierdzili, że jest tak dużo pocałunków w tych filmach, że można mówić o pewnym nurcie. Przy czym dosyć problematyczne dla aktorów było to, co wróci też paradoksalnie u Oshimy, że aktorzy byli nie do końca przygotowani do tego, co się ma wydarzyć. Tak? I to jest taki humorystyczny komiks, który tak komentuje to brak doświadczenia. Przypominam, on ma numerki, więc będzie łatwiej, że czytamy to... No właściwie nie czytamy. Czytamy to tak. Więc mamy aktorów, którym to nie do końca wychodzi. Reżyser wtrąca się, sugeruje, jak to się robi. Aktor pobiera te lekcje, całuje, dalej się kręci, w końcu wyszło. Prawda? A tam dochodziło do rzeczy szalonych, na przykład wkładały sobie aktorki celofan do ust, żeby odgrywać sceny pocałunków bez faktycznego całowania się ze swoimi partnerami. Tak? Więc to były bardzo ciekawe rzeczy. Niemniej po pewnym czasie już w zasadzie te pocałunki się stały rzeczą naturalną. Tutaj jest przykład do dnia, kiedy znowu się spotkamy, który jest melodramatem antywojennym, a jednakże całują się tam na potęgę. Prawda? Jest scena, pocałunek za pocałunkiem. Nie będę spoilerował, czy to się dobrze kończy, ale to film japoński z 50 roku, więc możecie się Państwo spodziewać, jak. W każdym razie coraz śmielej te kwestie były podejmowane, związane z uczuciami seksualności i w latach 50. Wystąpiło takie zjawisko, które wtedy było bardzo ważne dla samego Oshimy, który zaczynał karierę jako krytyk, komentator i on stwierdził, że kino japońskie w zasadzie zaczęło się od tego. To Yozoku, tam zapomniałem o daszku, ale, czyli filmy dotyczące zjawiska, którego się określa mianem plemieniem słońca. Shintaro Ishihara, który wtedy był pisarzem, później został politykiem i w latach 90. wsławił się takimi mądrościami jak to, że Koreańczycy powinni być wdzięczni Japończykom za ich kolonizację, ponieważ oni ich ucywilizowali, no to wtedy jeszcze był takim młodym, gniewnym, tak? I od tytułu jego powieści Sezon Słońca wzięło się określenie plemię słońca na młodzież ówczesną, która była młodzieżą bardzo hedonistyczną, skoncentrowaną na sobie. W tych jego filmach, to, przepraszam, w tych powieściach i filmach to raczej była młodzież z klas, powiedzmy, bardziej wyższych niż niższych, która mogła się dobrze bawić, mogła mieć motorówkę, tak? Mogła mieć miłe mieszkanko i mogła sobie całymi dniami pławić się na plaży. W każdym razie, co było tutaj istotne, to to, że zaczęto pokazywać taką nagość, nie nagość, bardziej śmiało pokazywać ludzkie ciała, przecież dotyczyło to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tutaj mamy aktorów, którzy się prężą, prawda, na tych łódkach w słońcu. Wszyscy się bawią wyśmienicie, tak? Oni wchodzą w relacje, które są może, które w opinii tam grup rodzicielskich i grup nacisków na przemysł filmowy były zbyt stanowiły zły model dla młodzieży, która mogła oglądać ten film. I nie przeszkadzało specjalnie tym krytykom to, że te filmy były dla 18, ale uważały, że one źle wpływają na młodzież i dzieci ze względu na to, że oni właśnie uprawiają niezobowiązującą miłość, przy czym oni byli też nihilistyczny, jak wspominałem, w tym filmie Zepsuty owoc, który bardzo polecam, pojawia się scena, w której ci młodzi ludzie ze sobą rozmawiają i stwierdzają, że oni nie mają żadnych wartości, że ich nic nie interesuje, prawda, że oni chcą być, że są skoncentrowani na sobie. I stopniowo to robiło się coraz bardziej gorąco. I to w filmach już, które można określić jako zwykłe filmy gatunkowe. Tutaj mamy do czynienia z filmem Niewidzialny człowiek kontra człowiek mucha, czyli filmem, w którym tak właśnie człowiek mucha walczy z niewidzialnym człowiekiem, który został do Japonii importowany z filmów amerykańskich. W 1949 roku powstał pierwszy japoński film o niewidzialnym człowieku, przetwarzający te wzorce z filmów zachodnich. Więc mamy tancerki, które tańczą i eksponują swoje ciała. Przy czym tu jeszcze starano się w jakiś sposób motywować wystąpienie takich scen, chociażby przez to, że jedna z postaci była tancerką. Tak? No, uzasadnienie cokolwiek takie naciągane, ale zawsze jakieś, prawda? Tam nagie ciała jeszcze się nie pojawiały znikąd. Ale były to dosyć sugestywne pozy, a w tym przypadku uzasadnieniem dla takiej sceny jest to, iż nasz człowiek mucha będzie chodził, nie wiem, czy to dobrze widać, będzie chodził po tej dużej kobiecie, ponieważ on był bardzo mały, prawda? Więc mamy tutaj japoński king size, tak. I jak mówiłem, to zaczęło się, ciało zaczęło coraz częściej pojawiać się w filmach gatunkowych. I dosyć takim kuriozalnym zjawiskiem było nagłe zainteresowanie filmowców AMA, czyli poławiaczkami pereł, prawda? Przede wszystkim były to filmy z wytwórni Shintoho, która była skoncentrowana na realizowaniu dosyć tanich filmów gatunkowych, które puszczano w ramach podwójnych czasami, ale to rzadziej potrójnych seansów, które były stosunkowo krótkie i miały dostarczać tak zwanej czegoś, co można określić, miałem dosyć niewybrednej rozrywki, a filmy o poławiaczkach pereł polegały na tym, że bohaterkami były poławiaczki pereł. Ten gatunek się sam definiuje przez siebie, przy czym kiedy mówię gatunek, mówię tutaj troszkę żartobliwie, ponieważ te filmy się wpisywały w inne formuły gatunkowe. Poławiaczki pereł i nawiedzona posiadłość to jest połączenie motywu poławiaczki pereł z motywem nawiedzonego domu, tylko takiego raczej w duchu Scooby-Doo, gdzie okazuje się, że potworem jest człowiek, tak, który udaje, że jest duch. Więc mamy te poławiaczki, które robią to, co robią poławiaczki pereł, czyli sobie pływają, a pływają tak, że czasem pewne rzeczy można było dostrzec. Nie wiem, czy widać, nie wiem, czy powinien wchodzić w takie szczegóły, ale tutaj jest prześwitująca część u kostiumu komputerowego i tam prześwitują skrótki. No, co było dosyć istotne dla ludzi, którzy się wybierali na te filmy, prawda? Ten moment, prawda? Że to mgnienie oka i straciliśmy klucz, i trzeba przyjść jeszcze raz, prawda, na ten film. Czasami zdarzały się takie sytuacje jak tutaj, kiedy to tego zupełnie nie widać, kiedy to puszcza na ten ekran, więc proszę mi wierzyć, że ta część kostiumu się zsuwa i tutaj pojawia się pierś. Tak, więc to był też moment, do którego jeszcze gorąco, tak, że po prostu warto było pójść na to do kina. Następnie one wychodziły z... Znowu coś się... zepsułem? A tak, one wychodziły z wody i wiadomo, co się dzieje z kostiumem, kiedy się wychodzi z wody, prawda? No więc wprowadzano również to, co w terminologii fachowej się określa mianem catfightu, czyli poławiaczki pereł walczące ze sobą w tych strojach i w wodzie bądź błocie, tak? To wywołało spore poruszenie, ale mimo wszystko, jeśli się pojawiały te piersi, to one się pojawiały dosyć takim ukradkiem, ponieważ pierwszym filmem głównonurtowym, czyli tutaj przez głównonurtowy mam na myśli film, który trafiał do wyświetlenia w kinach zwykłych, a nie kinach dla dorosłych, był film Brama Ciał. I co jest dosyć istotne, jest to film reżysera Seijuna Suzukiego, który jest określany, jest zaliczany do japońskiej nowej fali. Tak? Przy czym należy pamiętać, że w przypadku, pewnie Państwo znacie tę historię z innych, z innych spotkań, że nowa fala w kontekście francuskim powstała poza wytwórniami, tak? Natomiast w kontekście japońskim powstała w ramach wytwórni. W Shirokido menadżer wówczas wytwórni Shochiku tak określał młodych twórców, którzy zaczęli karierę w latach powiedzmy 59, wtedy mniej więcej pierwsze filmy. To jest pierwszy film Oshimy, który miał w zasadzie oddawać to, czym we Francji była nowa fala, czyli wejście młodych, nowych, młodych, gniewnych, którzy mają do powiedzenia coś więcej. I Seijun Suzuki, zanim się pokłócił z wytwórnią za sprawą filmu Namaszczony do zamobijania i przestał w firmie pracować, nakręcił kilka filmów. Jednym z nich była Brama Ciał, który jest filmem o japońskich prostytutkach w okresie tuż po wojnie, kiedy one świadczą usługi zarówno Japończykom, jak i żołnierzom amerykańskim, kiedy w Japonii jest bieda i więc widzimy tam cały proces czarnego rynku. Bardzo dobry film, polecam każdemu, między innymi ze względu na takie ciekawe zabiegi, jak kodowanie wizualne bohaterek, których każda z pięciu właściwie, bo jest jeszcze jedna z pięciu tych prostytutek, nosi zawsze ubiór w tym samym kolorze. Ale co było istotniejsze z punktu widzenia naszych rozważań o tym, jak się w Japonii pojawiały rzeczy erotyczne, to było to, że tam już piersi nie pojawiały się przypadkiem, tylko nagie ciało było wprowadzane z premedytacją, ale jeszcze w taki sposób dosyć zachowawczy. Mamy jedną z prostytutek, które inne karcą za to, że oddała się mężczyźnie za darmo, ponieważ to była największa zbrodnia, jaką można było popełnić w tej grupie. Ona jest maltretowana. Później jedna z naszych głównych bohaterek oddaje się innemu mężczyźnie, więc widzimy już pewną sugestię pośladków, że tak powiem. A następnie również ona jest karcona i już widzimy piersi. Przy czym ten moment kluczowy wciąż jest... Miejsce dosyć newralgiczne dla cenzorów jest wciąż zasłonięte i tak w zasadzie będzie do końca. W kolejnym filmie, tym namaszczonym do zabijania, który zagwarantował Seijunowi Suzukiemu to, że wyleciał z wytwórni za to, że zrealizował film, który według Shirokido był dla nikogo i był niezrozumiały. Mamy już śmielsze sceny w tym sensie, że widzimy... Mamy sceny bardziej śmiałe, prawda? Nagie postacie leżą obok siebie, nagie kobiety chodzą, przebiegają się po schodach. Okej, tutaj widzę, że problem wciąż mamy. I kolejnym kluczowym momentem dla... tutaj mówię słowo... Nadużywam słowa kluczowe, to dlatego, że oczywiście przedstawiają Państwu tutaj kluczowe fragmenty, momenty dziejów japońskiego kina pod kątem tego, jakie treści się pojawiają. Rozpoczyna się kino z eksploatacji, więc jeśli są tacy miłośnicy, na przykład Quentina Tarantino, i oglądają filmy, które on rekomenduje, no to w zasadzie to są te filmy często. Mamy tutaj wkracza się w błąd, ponieważ to jest film z 1969 roku, Teruo Ishiego, historia kobiet w epoce Tokugawa, gdzie kobiety są nagie, odbywają stosunki seksualne i są, kąpią się i są później i wcześniej torturowane, przy czym kiedy podczas tortur one pokazują nagie ciało, co jest takie dosyć dyskusyjnym zabiegiem filmowym. Czy kolejny film, który na Zachodzie wyszedł pod tytułem Sex and Fury, czy Sex i Furia, w której mamy scenę dosyć długą, w której naga bohaterka walczy z atakującymi ją mężczyznami w takim balecie śmierci i erotyki, tak? Morduje tych swoich przeciwników. No i w 1971 roku Nikatsu, najstarsza wytwórnia filmowa w Japonii, rozpoczyna produkcję filmów, które określa mianem roman porno, czyli romantyczna pornografia, co stanowiło, tak jak wspomniałem, ten taki dosyć delikatny odłam kina różowego, kina pinkłego. Przy czym, co jest ciekawe, wytwórnia na tym etapie jeszcze sobie wizualizowała, wyobrażała sytuację w ten sposób, że ona będzie tworzyła te filmy, że będzie tworzyła te filmy z myślą o parach. Tak, żeby można mógł sobie mężczyzna z kobietą, mogliby sobie pójść do kina i obejrzeć wspólnie ten film i nie wiem, może później przemyśleć jakieś inne sprawy, ale to nie wypaliło niestety, ponieważ stwierdzono, że na te filmy chodzą jednak tylko mężczyźni. No więc ten plan stworzenia kina erotycznego, który by działał dla dwóch płci, nie wypalił. No i dalej, dochodzimy do tej kwestii, w której powracamy już bezpośrednio do Imperium Zmysłów, czyli potraktowanie tego filmu jako wyzwania rzuconego cenzurze. Tak? Jak wspominałem wcześniej, w przypadku Japonii mamy ten problem, że formalnie cenzura nie istnieje, ale istnieją dwie instytucje. Przy czym jedna to jest instytucja sensu stricte, ponieważ jest to organizacja, a druga instytucja to jest zapis w kodeksie karnym. Pierwszą instytucją, to ja o niej opowiem, więc nie ma sensu tego czytać, jest EIRIN, czyli Komitet Administracji do Spraw Etyki Filmowej. Jest to organizacja, którą w 1949 roku stworzono na sugestie amerykańskich władz filmowych i pierwotnie ona była częścią Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Filmowych. W 1950 roku siódmym się uniezależniła w tym sensie, że nie stanowiło już czegoś, co można było otwarcie powiązać z branżą filmową. Co wynikało z tego, że instytucja była krytykowana za to, że ona ocenia filmy samej siebie niejako, w tym sensie, że ona należy do branży filmowej i ocenia filmy produkowane przez branżę filmową, co prowadzić może do pewnego konfliktu interesów. Tak? A logika tej instytucji była taka, że w Japonii nie ma cenzury, ale może zostać wprowadzona, więc musimy zrobić, jako branża filmowa, zrobić coś takiego, że sami zatroszczymy się o to, żeby nam się państwo nie wtrącało do tego, co robimy, czyli stworzyć instytucję taką, która bazowała na tym, co pewnie jest państwu znane, Motion Picture Production Code ze Stanów, która się zajmuje implementacją kodeksu Heisa, czyli to polegało na tym, że my jako branża tworzymy sobie reguły i my ich przestrzegamy, tak, żeby państwo nie zareagowało mocniej. Jakie są funkcje EIRIN? Przede wszystkim jest to inspekcja przedłożonych organizacji do oceny filmów i ich zatwierdzanie do dopuszczania bądź sugerowanie zmian, które należałoby wprowadzić, bądź odrzucanie filmu. Tak? Więc jeśli trafia jakiś film, który może być problematyczny ze względu na obowiązujące przepisy, no to tam ludzie z EIRIN mówią, jakie zmiany należałoby wprowadzić. Ale formalnie rzecz biorąc, oni nie są cenzorami, ponieważ teoretycznie oni nie mają jakiejś mocy by wpływania na to, jak zareaguje policja. Ale jest drobny haczyk, mianowicie taki, że filmy niezatwierdzone przez EIRIN nie będą wyświetlane w kinach, które mają związki z firmami producenckimi, które finansują pośrednio działalność EIRIN, wpłacając jej opłatę za inspekcję filmów. Więc oni formalnie nie cenzurują filmów, ale praktycznie nie ma możliwości, przynajmniej wtedy nie było, żeby w Japonii został wyświetlony film przez nich niezatwierdzony. Więc znowu, teoretycznie to nie jest obowiązkowe, ale to jest taka nieobowiązkowość na zasadzie, no jak nam nie dasz tego filmu, to go nigdzie nie wyświetlisz, prawda? Więc to jest dosyć specyficzne i to dobrze oddaje taki fragmenty wywiadu, tej, który sobie wybrałem z magazynu Asian Cult Cinema, którym jeden z przedstawicieli Eirin, tak mówiąc kolokwialnie, szedł w zaparte, tak? No, że Eirin nie jest związany z japońskimi władzami, ani przez nie finansowany. Chcę podkreślić nasze stanowisko. Nie dokonujemy cenzury filmów. No, my tylko sugerujemy studiom i producentom filmowym, jakie zmiany można wprowadzić do filmu, by wpasowało się w aktualne ramy prawne, ale ramy prawne przez nas definiowane, w tym sensie, że nie w to, jak my postrzegamy, jak interpretujemy obowiązujące przepisy. Tak? No i oczywiście my nie wytaczamy nikomu spraw sądowych, ani studiom, ani kinom. Odpowiedzialność za to spoczywa na policji. No my nie damy namiarów, prawda, policji, że jakiś film jest wyświetlany, ale policja się sama dowie. A i tak raczej nie będzie to film wyświetlany, ponieważ nikt z film, z kin zrzeszonych tego nie wyświetli. Prawda? Więc to tak, ta jest organizacja, która tak trochę oficjalnie nie cenzuruje, ale jednakże w praktyce to no, trudno to określić jakoś inaczej. Kolejną istotną rzeczą to jest artykuł 175 japońskiego kodeksu karnego, który głosi, że osoba, która dystrybuuje, sprzedaje lub wystawia na widok publiczny obsceniczny dokument, rysunek lub inny obiekt, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 2 lata lub karze finansowej. I to samo dotyczy osób, które taki obiekt posiadają z zamiarem jego sprzedaży. Co działa tak, że z przykład niepełne nazwiska w latach 90. wydawca gejowskich magazynów porno został aresztowany na lotnisku za przewożenie magazynów w swojej teczce, czy tam torbie, czy w czym tam je przewoził. I choć on ich nie sprzedawał, to założono, że z automatu założono, że skoro jest wydawcą, to będzie te magazyny z obscenicznymi materiałami udostępniał. Tak? Problemem związanym z tym kodeksem jest to, że w świetle obowiązującej wykładni japońskiego prawa jego egzekwowanie nie jest sprzeczne z konstytucją i nie stanowi aktu cenzury, więc mamy cenzurę, która nie jest cenzurą. I kolejnym istotnym problemem jest to odwieczny, ten, który rysowałem, kiedy mówiłem o kinie z lat 20., że te przepisy są bardzo nieprecyzyjne. W zasadzie nie jest definiowane, czym jest obsceniczny materiał, więc teoretycznie twórcy znowuż siedzą i nie wiedzą, na co mogą sobie z filmem pozwolić. Więc pojawiają się znowu zarzuty niekonsekwencji i arbitralności w ściganiu i orzecznictwie sądowym. I to, co zrobił, to, co robi Eirin, jaką on stosuje wykładnię, to możliwe, że dla większości państwa jest rzeczą znaną. Oni stwierdzają, że treści obsceniczne według ich wykładni to włosy łonowe i genitalia. Tak? Jeśli to się pojawia w filmie, to niezależnie w jakim kontekście, jest to materiał obsceniczny. Stosunki seksualne to jest rzecz, która bardziej dotyczy innych mediów wizualnych, więc tutaj niekoniecznie Eirin tego tak nie interpretuje. Chociaż kiedyś tak, rzeczywiście, że ten moment, w którym ciała są połączone, tam nie widać włosów łonowych ani genitaliów, ale my widzimy, że te ciała są połączone tak i one są nagie, że tam jednak jakiś stosunek seksualny zachodzi, niezależnie od tego, czy jest symulowany, czy nie. W każdym razie metodą, jaką Eirin stosuje na rozwiązanie tych problemów, to są sugestie zmian, które polegają na cięcia, czyli wycinamy fragment filmu, który jest problematyczny, i blokadę wizualną, tak? Czyli przedstawia się tam jakiś kwadrat, obecnie pikselizuje przede wszystkim. I co jest interesujące, to, że twórcy filmowi zdają sobie sprawę z tego, czy zdawali sobie sprawę w latach 70., że pewne rzeczy nie przejdą, więc stosowali takie zabiegi, o których tutaj wskazywałem wcześniej. Prawdziwa historia Abysadę, w kluczowym miejscu znajduje się, nie wiem, co jest teczka, tak? Historie dziwacznych zbrodni kobiet z epoki Meiji, Taisho i Showa, to nie wiem, czy to widać, kadrowane jest tak, że widzimy piersi, ale nie widzimy włosów łonowych. Włosy łonowe są... To widać? To można by... Tutaj mamy odbicie w tafli wody i tam, gdzie powinny być włosy łonowe, jest ręcznik. Czyli... I znowuż mamy nagość, ale ten kluczowy element jest niewidoczny. Aktorki się tak ustawia, żeby nie było widać ich włosów łonowych i w Nikatsu nawet stosowała taką sztuczną, wytwórnia Nikatsu taką sztuczną wkładkę, którą umieszczano na ciele. Ona miała kolor cielesny i polegało to na tym, żeby tam przypadkiem cenzor na zbyt, nie wiem, chcący sobie coś wypatrzeć, nie dopatrzył się śladu włosa. Tak? Więc wtedy odpowiadano, haha, tam nie ma włosów, to jest wkładka, ty oglądasz plastik, czy tam inny materiał, z tego zostało zrobione. Stosowano odpowiednie oczywiście naświetlenie i tego typu rzeczy. No i pojawia się, wracamy do tego naszego filmu, prawda? Co zrobić z takimi scenami? W jaki sposób je wycieniować? Tak? Jedyną alternatywą zostaje cięcie filmu, wycięcie takiego fragmentu albo pewna daleko posunięta blokada wizualna. W każdym razie kwestią kluczową znowuż jest to, i to jest naprawdę ostatnia rzecz z tych nudnych i później przejdziemy do bardzo ważniejszych, jest to, że Eirin nie jest jedyną instytucją zaangażowaną w to, w jaki sposób, w cenzurę filmową, ponieważ również ważną instytucją jest służba celna. To działa na tej zasadzie, że to kiedy film trafia do Japonii, on najpierw przechodzi przez ramiona służby celnej, jeśli jest film zagraniczny, i służba celna dokonuje cięć, usuwając rzeczy w oparciu o swoją interpretację tego artykułu 175, tak? I problemem dla Eirin jest to, że teoretycznie służba celna jest organem państwowym, a Eirin nie jest. Więc jeśli służba celna zgodzi się na to, żeby jakiś film wszedł do Japonii, to formalnie rzecz biorąc Eirin nie powinien widzieć w tym problemu, no bo jego rolą jako instytucji jest chronienie filmowców przed państwem. A skoro państwo rękoma i otrzyma służby celnej i stwierdza, że nie ma problemu, no to jakim prawem może Eirin widzieć w tym problem? No i teoretycznie tak to działa, ale zdarzają się takie kasusy, które rzeczywiście podważają zasadność funkcjonowania Eirin i to jest między innymi to powód, dla którego twórcy tacy jak Oshima czy inni twórcy nowofalowi, praktycznie każdy twórca krytykuje, ponieważ w latach 80. służba celna dokonała radykalnej reinterpretacji przepisów i stwierdziła, mówiąc kolokwialnie, że jeśli włosy łonowe się pojawią w takiej naturalnej sytuacji, na przykład mamy, i to jest przykład autentyczny, że mamy biopic, autobiografię Go i on sobie tam maluje nagą kobietą, jeśli ona tam stoi i rzeczywiście ma włosy łonowe, no to nie jest rzecz obsceniczna, tak? Bo to jest naturalny kontekst, w którym się pojawia to. I to jest argument służby celnej. Ale Eirin w latach 80. było zbyt radykalne i stwierdziło, że nie, te rzeczy i tak my będziemy cenzurować, ponieważ są tam włosy łonowe. I Oshima... kiedy pojawia się właśnie pytanie, dlaczego Oshima zrealizował ten film w koprodukcji z Francją? Ano, jak Państwo się możecie pewnie tutaj łatwo domyślić, ze względu na to, żeby jego film nie podlegał cenzurze instytucji Eirin państwowej, tylko ocenie służby celnej. Ponieważ po pierwsze liczył, że jeśli służba celna potraktuje ten film łagodniej, bo tak też tradycyjnie ona działała, niż gdyby ten film miał podlegać tej zbrodniczej organizacji Eirin. I zatwierdzenie filmu przez służbę celną bardzo praktycznie niwelowało ryzyko ścigania jego twórców za artykuł 175 roku. Ale pojawił się też drugi powód, który jest powiedzmy bardziej istotny, że film w postaci zamierzonej przez Oshimę nie mógłby powstać w Japonii, ponieważ on by został zmasakrowany, tak? Ale powstał we Francji. W Francji miał formę taką, jaką sobie wymarzył Oshima i kiedy trafił do Japonii, tutaj był ryzyk fizyk i Oshima wiedział, co się wydarzy. No, to był akt oporu, wyzwania rzuconego tej cenzurze Eirin, cenzurze służby celnej. On wiedział, że ten film zostanie pocięty, ale za granicą go będzie można prezentować w formie w formie oryginalnej, tak, więc premiera tego filmu na Zachodzie odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1976, konkretnie 15 września i do Japonii trafiła nieco później i premierę miała 16 października, miesiąc później. Służba celna zatwierdziła ten film, który będziecie Państwo oglądać, ale nakazała wprowadzenie zmian w 409 scenach. No i cenzurowano, no Państwo widzieliście te dwa kadry, więc wiadomo, stosunki seksualne, genitalia, fellatio, prawda? To było cenzurowane. Ocenzurowano łącznie 1/3 filmu, ale głównie przez cenzurę optyczną, czyli rozmywanie tych rzeczy istotnych dla Oshimy. Wycięto zaledwie 5 minut. I ja mam taki pomysł dla Państwa, jeśli byście się chcieli dodatkowo rozerwać podczas filmu, oglądajcie go i myślcie sobie, spróbujcie się zastanowić nad tym, co byście wycięli, żeby pewne sceny mogły przejść, prawda? I gwarantuję Państwu, że jeśli zaczniecie tak z tymi nożycami biegać mentalnie, no to tam naprawdę wycina się 5 minut, ale bez tych 5 minut jest zupełnie inny film, tak? W każdym razie film nie został oskarżony o obsceniczność został oskarżony obsceniczność to o tym już bardzo krótko. Został oskarżony o Oshima i wydawca publikacji zawierającej eseje Oshimy, scenariusz Imperium Zmysłów i 12 kadrów z tego filmu. Przy czym zrobiono to pod koniec lipca, czyli zanim ten film trafił do Japonii. No i Oshima wpadł wtedy w artystyczny berserk. Tak? Kiedy jego sprawa toczyła się w sądzie, on domagał się, by sąd wytłumaczył mu, dlaczego 12 fotografii, które zawarł w tej publikacji, jest obscenicznych, dlaczego 9 fragmentów scenariusza, które zdaniem sądu zawierało dosadny opis stosunku seksualnego i innych czynności seksualnych, dlaczego to jest obsceniczne. I on zadał takie elementarne pytania, które w zasadzie każdemu mogą przyjść do głowy, prawda? No proszę, co to znaczy, że ten fragment jest obsceniczny? I mówił, prawda? Przedstawcie klarowną definicję materiału obscenicznego. Wyjaśnijcie standardy obsceniczności tych materiałów, które tutaj zostały zaprezentowane. Powiedzcie mi, jak mam to zmodyfikować, żebym przekazał to, co chcę wyrazić w swojej wizji artystycznej, ale żeby to nie było obsceniczne, pornograficzne, tylko artystyczne, prawda? Jak Państwo widzieliście te kadry, no ta odpowiedź sądu jest dosyć prosta w takiej sytuacji, no proszę powycinać sceny fellatio, tak? czy te narządy, które się pojawiają. W każdym razie sąd nie przychylił się do wniosku Oshimy, ale on został uniewiniony w 1982 roku, prawda? I możemy zastanawiać się na tym, na ile to, co się wydarzyło z tym sądem, było efektem niezamierzonym. No rozsądek i literatura podpowiadają, że Oshima wiedział, na co się szykuje, jednakże poszedł właśnie w zaparte, żeby wejść w konfrontację z japońskim systemem cenzury filmowej. A zaczęło się to tak, że on poznał Anatola Daumana, który być może z nazwiska nie jest rozpoznawalny, firma, którą prowadził, jest zdecydowanie bardziej, była to Argos Films. On był francuskim producentem i dystrybutorem filmów, które w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że były to filmy artystyczne, tak? No to, co się wyświetla na festiwalach, tak? Oraz filmów dokumentalnych. Mamy tutaj wątek polski, ponieważ on się urodził w Warszawie w 1925 roku. Był synem żydowskiego jubilera, który po pewnym czasie przeniósł się z Polski do Francji i tam właśnie w 1951 roku Dauman założył swoją firmę i z tego kursu prawdopodobnie część tych filmów jest Państwu znana, tak? Że produkował filmy Alana René, Noc i mgła, Hiroshima, moja miłość, czyli ten film w koprodukcji japońskiej. Później z zeszłego roku w Mariebadzie, Filar, który może w tytule polskim niewiele Państwu mówi, ale to jest ta krótkometrażówka, która stanowiła inspirację dla filmu 12 małp. Tak? Wyprodukował Dauman Kroniki jednego lata, czy Jeana Roche'a, które zapoczątkowały tak naprawdę kino Cinema Verité, tak? Wyprodukował kilka filmów Godarda, czyli między innymi Męski i Żeński, na Los Szczęścia Baltazarze Bressona i znowuż wątek polski naszego Waleriana Borowczyka, chociaż on mówi, że nie nasz, Opowieści niemoralne mówił. I wyglądało tak, że on go poznał, jak sam twierdzi, w 1972 roku, kiedy prezentował na festiwalu w Wenecji Siostrę na lato. Później spotkał się z Daumanem w Paryżu. Dauman miał pewien tutaj kontekst oshimowy, wręcz ani japoński. Działał tak, że on wcześniej wyświetlał w Paryżu ceremonię i śmierć przez powieszenie Oshimy. I Dauman zaproponował Oshimie współpracę, sugerując realizację filmu porno. Więc tutaj już na samym początku było wiadomo, co będzie się działo. Więc Dauman miał to, ta koprodukcja była tyle dziwna, że Dauman miał ją sfinansować, pozostawiając temat jego realizacji o Shimie. I po powrocie do Japonii Oshima wysłał mu pomysł na dwa filmy. Jedno z nich był film o Sadzie Abe i Dauman to klepnął, powiedział tak, sfinansuje ten film. To był początek problemów dla Oshimy, który przez 3 lata borykał się z tym problemem, jak nakręcić film o Abe. I znowuż na ratunek przyszedł mu kontekst międzynarodowy, ponieważ w 1975 roku, widzicie Państwo, jak tutaj cenzura jest jednak kluczową instytucją w kinie. Francuskie władze dokonały reformy cenzury filmowej i w zasadzie znosząc praktycznie wszelkie ograniczenia w zakresie pornografii poza brutalnością. Czyli w zasadzie filmy pornograficzne mogły być legalnie oglądane, produkowane, wyświetlane we Francji. Później to zaostrzono w ten sposób, że tylko w kinach specjalizujących się w filmach dla dorosłych. Ta wiadomość dotarła do Oshimy, tutaj kolejna rzecz, która jest ważna w przypadku produkcji filmowej, za pośrednictwem znajomych Oshimy, którzy wybyli wtedy na festiwal filmowy w Cannes i przyjechali mu z nowinami, że tam porno w kinach leci, tak, że grają i nie ma problemu. No i mam tutaj taki fragment z wywiadu z 1983 roku i z magazynu Image Forum, gdzie Oshima stwierdza, że kiedy o tym usłyszałem, pomyślałem, wspaniale, skoro i tak planowaliśmy zrealizować film w koprodukcji francusko-japońskiej, jeśli stwierdzilibyśmy na tym etapie, że kręcimy film francuski, mielibyśmy pełną swobodę, by ukazać wszystko to, co chcieliśmy. Prawda? I skoro tak, pomyślałem, dlaczego nie nakręcić filmu w wersji hardcore? To jest ten problem, że definicja pornografii się zmienia i kiedy Dauman mówił o porno, niekoniecznie musiał mieć na myśli hardkorową pornografię. Tak? Więc kontynuuje Oshima, że to, co wcześniej wydawało się rzeczą trudną, teraz stało się wyjątkowo łatwe. Mogłem zarejestrować film w Japonii, później wywołać taśmę we Francji i tam je zmontować. I tak zrobił. I zdjęcia kręcono pod koniec 1975 roku na zamkniętym planie studia Daiei. Później wysłano do Francji i we Francji, do Francji przybyli współpracownicy Oshimy, przybył Oshima również, zmontowali ten film na miejscu, wyświetlili go w Cannes i co jest istotnym wpływem, no mała tym, że dał pieniądze na ten film, to jest to, że on zdecydował się na francuskojęzyczny tytuł filmu, prawda, czyli to, jak znamy ten film dzisiaj, prawda, ponieważ będziemy go oglądać pod tytułem Imperium Zmysłów, a nie Korida Miłości. Tak? On wybrał ten tytuł, żeby nawiązując do popularnej wówczas Rolanda Bartha książki Imperium Znaków, tak? Która również dotyczyła Japonii, więc te rzeczy się wzajemnie kojarzyły. Więc też mamy przykład tego, że nie musimy się bać pojęcia zyskowności czy pomysłów, jak sprzedać film, nawet kiedy mówimy o kinie artystycznym, prowokacyjnym, czy więc transgresywnym, jakim jest film Oshimy. Prawda? I tu będę miał cytat z Oshimy, który nam troszkę sugeruje, co on właściwie chciał osiągnąć tym swoim filmem. Ponieważ Imperium Zmysłów możemy odbierać jako wyzwanie rzucone cenzurze przez niepokornego twórcę. I ta interpretacja tego koprodukcyjnego manewru Oshimy w tych kategoriach wyzwania jest dosyć popularna. Prawda? I Oshima sam mówił, Imperium Zmysłów zostało zaakceptowane w tak zwanych krajach rozwiniętych, krajach wolnego świata. Dlaczego coś, co nie jest uznawane za obsceniczne za granicą, jest uznawane za obsceniczne u nas? Czy Japonia nie jest jednym z rozwiniętych państw? Czy Japonia nie jest częścią wolnego świata? On tak prowokował władze i sąd, który w przypadku tego sprawa toczyła się przez długie lata, ponieważ Oshima uważał, że atak na jego publikację jest nie bezpośrednim atakiem na film, którego formalnie już nie można było zaatakować, ale można było zaatakować jego publikację. To odczytanie w kategoriach agresywnego wyzwania, powiedzielibyśmy, gdyby nie to, że Oshima był intelektualistą, powiedzielibyśmy pewnego trollingu, który on tutaj zastosował, jest dosyć uzasadniona, ponieważ Oshima wielokrotnie się dawał o sobie znak, dawał znak, że jest osobą, która jest bardzo skłonna bronić wolności wypowiedzi. Między innymi, kiedy w 1965 roku Czarny śnieg jako pierwszy film japoński został oskarżony o obsceniczność z tytułu tego 185 artykułu kodeksu karnego. Trzy lata wcześniej Rynek ciał został oskarżony, ale z artykułu 184, który nie jest tym samym, ale nie chcę już Państwa zanudzać. W każdym razie to jest pierwszy film, który został oskarżony z 175, głównie ze względu oficjalnie ze względu na tę scenę, czterominutową scenę z uciekającą nagą kobietą, która wybiega z... biegnie ulicami i tutaj również chyba tego niezbyt widać, ale tutaj jest widać, że jest naga od góry. Stamtąd by biegła, gdybyśmy oglądali film, by przybiegała tutaj i mielibyśmy pewną sugestię, przynajmniej włosów łonowych. Tak jak i tutaj, gdzie tego znowuż nie widać, no ale tak to jest, gdy się na dużym ekranie wyświetla kadry w niskiej rozdzielczości. Ale proszę mi wierzyć, że tam jest, można się dopatrzyć włosów łonowych i później ona się wywraca. I wytoczono te twórcom sprawę sądową, która trwała 2 lata w sądzie pierwszej instancji, a później w drugiej jeszcze 2 lata, ich uniewinniono. I co jest ciekawe, że proces był szalenie medialny i doczekał się twórca wsparcia ludzi kultury, m.in. Nagiso Oshimy i Yukio Mishimy. I chociaż te nazwiska się rymują, to ich światopoglądy nie były zbyt zbieżne, ponieważ Nagiso Oshima jest... lewicowcem i to twardym, a Yukio Mishima no, oscylował raczej w kręgach nacjonalistycznych. Tak? Ale takie porozumienie ponad podziałami wystąpiło i wszyscy bronili tego samego filmu, który był oskarżany o wiele rzeczy, głównie o to, że jest antyamerykański. Tak? Yoshima właśnie twierdził, że ta publikacja, atak na publikację to tylko pretekst i że to oskarżenie wynikało z chęci złamania jego jako twórcy niepokornego, zemszczenia się przez władzę za te wszystkie lata, kiedy on kręcił filmy wyzywające, rzucające wyzwanie cenzurze, rzucające wyzwanie polityce japońskiej, sposobu myślenia po japońsku. I to była jego interpretacja. I w przypadku Oshimy ten film, jeśli byśmy sobie śledzili jego karierę, kiedy w 1959 roku zaczyna w ramach studia Shochiku, później zakłada własną wytwórnię filmów niezależnych, stanowi pewien kolejny etap, w którym niejako Oshima wkracza już ten świat międzynarodowy. W tym sensie, że on wielokrotnie, to troszkę chyba prowokacyjnie mówił, że on nienawidzi filmu japońskiego, prawda? Filmu japońskiego kropka, każdego, tak kilka razy się wypowiadał. Bardziej tak naprawdę chodziło o to filmy, o te filmy z okresu kina klasycznego. I na podsumowanie tego wątku myślę, że idealnym jest Maureen Turim, wypowiedź, która stwierdza, że Imperium Zmysłów wyznacza punkt zwrotny w karierze Oshimy. Zmiany statusu filmowca operującego w ramach kina narodowego, czyli twórcy japońskiego, który liczy na dystrybucję za granicą, na reżysera pracującego już w ramach finansowania ze źródeł międzynarodowych, intencjonalnie, prawda, celowo międzynarodowego kina artystycznego. Nie tylko dlatego, że w ten sposób unika ograniczeń cenzury japońskiej, ale dlatego, że on jest twórcą światowym, a nie narodowym. I od 1976 nam stwierdza Turim, filmy Oshimy były kierowane w takim samym lub większym nawet stopniu na rynki niejapońskie, jak do jego krajan. Nie było to przy tym oczywiście wyłącznie koniecznością ekonomiczną, ponieważ Oshima jest twórcą światowym, który stał się duchowym wygnańcem. Prawda? Kolejne jego filmy były finansowane z funduszy zagranicznych. I jeśli spojrzymy na taki film jak Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, to mamy przecież międzynarodową obsadę i David Bowie tam występuje. Prawda? To właśnie to się miało dziać. I kończąc już dzisiaj, bo to jest ten moment, kiedy nam mija te 90 minut zapowiadane, możemy zapytać, dlaczego kino japońskie otwierało się na erotykę, przy czym otwierało się w sposób mimo wszystko dosyć bezpieczny, ponieważ twórcy filmowi tam mimo wszystko nie zawsze prowokowali. To, co się działo na początku tego naszego spotkania, kiedy prezentowałem ten fragment filmu Shimamury, no to To było rzeczą spotykaną często w przypadku filmowców tak zwanych nowofalowych, czy filmowców już bardziej niezależnych, filmowców z nurtu Pinkuega, czy tego różowego kina, ale jednak większość zdawała sobie sprawę, jakie są bezpieczne granice. I te bezpieczne granice były kuriozalne, rzeczywiście z perspektywy Oshimy, prawda? Cóż to znaczy, że film w pewnym momencie nie robi problemu, a zaczyna robić problem w momencie, w którym pojawia się pewna włos łonowy. Dlaczego oglądając piersi, pośladki, kobiece, nagie ciała, poza tym włosem nie obcujemy z dziełem obscenicznym, a kiedy tylko pojawia się sugestia włosu łonowego, czy nawet genitaliów i przy tym genitaliów nie, w czasie, nie tylko w trakcie penetracji, czy genitaliów na przykład w męskim stanie wzwodu, tylko w niezaangażowanych w części seksualnej. Dlaczego to jest obsceniczne, dlaczego to jest obsceniczne, prawda? I odpowiedź na to pytanie, dlaczego kino japońskie się tym zainteresowało, to jest bardzo prosta i w zasadzie definiuje ją jeden slajd, który jeszcze chyba zdążę, tak? Który chciałbym Państwu przedstawić. Tak. Czym się różniła sytuacja w kinie japońskim w 1958 roku, kiedy ono osiągnęło swoje wyżyny finansowe, od 1976, kiedy to film nakręcił Oshima? W 1958 roku sprzedano w Japonii ponad miliard biletów kinowych, podczas gdy te 18 lat później już tylko 171 milionów, prawda? Wyprodukowano wówczas w 1958 504 filmy japońskie, w 1976 356. W tym, co jest istotne z perspektywy właśnie filmowców niepokornych, prawie że ponad połowę z nich stanowiły już filmy spoza głównych wytwórni sześciu, czyli filmy, które można określić mianem niezależnych. Przychody z japońskich filmów w 1958 roku to wynosiły 76% box office'u, w 1976 już 48%, prawda? No i takie te rzeczy możemy sobie mnożyć. W każdym razie wystąpił wielki kryzys, który wynikał z tego, że w Japonii Japonii widownia powoli przestawała chodzić do kin, co wynikało w głównej mierze z wzrostu znaczenia telewizji, która wylądowała w Japonii w 1953 roku, a w 1970 już miało 95% gospodarstw domownik telewizyjny. W 1968 85%, a w 1963 około 65%. Nie chodzi o to, że ja to tak pamiętam, tylko mam to na innym slajdzie, więc w każdym razie, i to też wiązało się z gwałtownymi przeobrażeniami w strukturze widowni filmowej, ponieważ producenci założyli, że kobiety są stracone. Czy nie dlatego, że są jak Sada Abe, prawda, że biegną ku samozagładzie, tak, tylko dlatego, że one nie chodzą do kin, bo mają telewizję. Więc zrezygnowano w dużym stopniu z realizacji filmów, które były targetowane pod kobiety, prawda? Targetem, że tak powiem, marketingowo, a mało artystycznie, jak na takie kino, to stali się młodzi mężczyźni i dzieci. Dla dzieci były filmy o potworach i tego typu rzeczy, a młodzi mężczyźni mieli chodzić na filmy gangsterskie i filmy, w których było dużo erotyki. Ale to była taka nie do końca zdrowa erotyka, bo wiemy, ta tortury i seks to niekoniecznie się dobrze komponuje, ale dopóki nie pojawiały się tam włosy łonowe, to nie stanowiło to dla producentów i dla cenzorów filmowych szczególnego dużego problemu. Ale filmy takie jak Oshimy, które było takim samym gestem, jak ten, który prezentowaliśmy na fragmencie filmowym na początku, były niemile widziane. I już twór tak skrajnych prób pójścia na rogi z cenzurą nie odnotowano w Japonii, ale dlatego Oshima się zapisał w jej annałach tym filmem w zasadzie na zawsze. Tak. I na tym myślę, że chciałbym tutaj podziękować Państwu i zachęcić do obejrzenia filmu, o którym sobie porozmawiamy po godzinie 40. Tyle film trwa.